Sebastian Wierciak, witam serdecznie. Moimi Państwa gościem jest dzisiaj dr Iwona Poziomkowska-Gęsicka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Specjalistka alergologii i chorób wewnętrznych, konsultantka wojewódzka w dziedzinie alergologii. Pracuje m.in. w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie, kierowniczka Zakładu Alergologii Klinicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego oraz prezydent elekt Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, a to wizytówka już po skróceniu.
Naszym dziękuję, wspólnym. Panie redaktorze. Dziękuję bardzo.
Proszę powiedzieć, bo będziemy dzisiaj głównie rozmawiać o tym, co nas, alergików, męczy. Mówię nas, bo też do alergików należę, więc to jest jedyna okazja, kiedy mogę sobie po prostu bezczelnie kaszleć i kichać na antenie przy pani doktor. Myślę, że będzie mi to wybaczone.
Będzie wybaczone, ale już się martwię odnośnie terapii, czy jest aby na pewno skuteczna.
No właśnie, dokładnie. Jest źle, bo jest sucho i jest ciepło. Dawno nie padało, tak? No, sam czuję po sobie i chyba większość alergików też to ma teraz.
Tak, tak, panie redaktorze, bardzo słuszna uwaga. Czas pylenia, który rozpoczyna się bardzo wczesną wiosną, nawet przed wiośniem, zdecydowanie się wydłuża. Okres wegetacji roślin też jest dłuższy niż było to 5-10 lat temu, co wiąże się też oczywiście z ociepleniem klimatu. W tym roku od chwilę przed walentynkami rozpoczęła swoje pylenie leszczyna, olcha. Olcha jeszcze bardzo wysokie stężenie osiągała w połowie marca, nawet do 1000 ziaren w metrze sześciennym, gdzie aby wywołać objawy u osób predysponowanych wystarczy 70 ziaren w metrze sześciennym. Także to jest rząd wielkości naprawdę zdecydowanie większy. Teraz od 3 tygodni, właściwie 2,5 tygodnia pyli brzoza i już jej pylenie obniża się. Też ziaren było w granicach 900-950 w Szczecinie, bo mamy punkt monitorowania stężenia pyłków. Natomiast jeszcze mamy tak zwane drzewa późne, czyli platan, kasztanowiec, jak widać, matury przed nami, jesion i to też dokucza naszym pacjentom. Także od połowy lutego do końca praktycznie maja to jest czas pylenia drzew, który zwykle był dużo, dużo krótszy.
Czyli skoro mamy 70 ziaren już wywołujących alergię, a to stężenie jest nawet na poziomie 900-3000, zdarzają się pani pacjenci, którzy mówią, pierwszy raz w życiu w ogóle mam alergię, do tej pory mi nic nie było, więc o co chodzi?
Dokładnie. Na tym polega nieprzewidywalność wystąpienia chorób alergicznych, że nie są one od urodzenia. Po pierwsze, układ immunologiczny dojrzewa, kształtuje się i wpływ czynników środowiskowych jest znaczny, aby ujawniła się klinicznie alergia. Nasi pacjenci w dowolnym momencie się uczulają i następnego, to znaczy produkują swoiste przeciwciała i dopiero w następnym sezonie reagują. Ten rok, muszę powiedzieć panu redaktorowi, jeśli chodzi o drzewa, był w miarę spokojny, bo przypomnę, 2024 stężenia olchy były pod 3000 ziaren, a brzozy po 4000 ziaren. Także ubiegły rok był no armagedonem roślinnym, jeśli chodzi o drzewa, bo przychodziły dzieci, zwłaszcza pacjenci po spacerku, gdzie dostawali takiej chemozy oka, gdzie ta spojówka wręcz się wylewała po spacerku w lesie w niedzielnym. Dlatego ten rok ja uważam spokojny, jeśli chodzi o drzewa. Natomiast ubiegły rok był bardzo, bardzo ciężki. Alergia oczna, alergia wziewna może pojawić się w dowolnym momencie życia. Także zarówno u małych pacjentów, przynajmniej tych 4-5-letnich, wcześniej obserwowaliśmy około 8-9 lat, teraz dużo wcześniej obserwujemy objawy alergii wziewnej, plus oczywiście dorośli, nastolatkowie, młodzi dorośli.
A jak to wygląda? Bo teraz za kilka dni rozpoczyna się długi weekend majowy. Właściwie już jutro zaczną się wyjazdy i teraz jedziemy sobie do lasu, żeby odpocząć, a tam bum, niespodzianka. Tak to może wyglądać, jak zmieniamy środowisko?
Oczywiście. Dlatego proponujemy lasy iglaste. Lasy iglaste są o tyle bezpieczne, że pylenie działa na zasadzie tylko czynnika drażniącego. Robi stan zapalny, podrażnienie, przygotowuje nas na pylenie traw. Lasy liściaste, no niestety, będą wywoływały jeszcze objawy, bo bo tak jak mówiłam, do końca praktycznie maja jeszcze i buczyna, i dąb, i platan jesion będą pyliły. Także jeśli już, no to lasy iglaste. Bo oczywiście po przyjściu do domu należy wziąć prysznic, spłukać, wziąć toaletę nosa, woda morska jako prewencja czynnika drażniącego. Natomiast też uwaga z łanami traw, bo jeżeli będą duże połacie, to oczywiście te drzewa, nie drzewa, tylko trawy, mogą pylić troszkę wcześniej, czyli no lada moment, lada moment. Także najlepiej w góry i nad morze, nad wodę.
Czy jest tak, że tak jak w każdym momencie życia możemy nagle stać się alergikami, tak będąc nimi możemy nagle przestać nimi być? Czy to raczej bez leczenia się nie obejdzie?
Raczej bez leczenia się nie obejdzie, chyba że nasz układ immunologiczny z wiekiem, czyli po tym mniej więcej 70 roku życia zacznie słabnąć, to wtedy możemy mieć mniej wyrażone objawy. Natomiast w innym przypadku oczywiście to, czy objawy są, czy nie, zależy od warunków meteorologicznych i od tego, co powiedziałam, pylenia. Ubiegły rok z kolei był dobry dla pacjentów uczulonych na trawy, dlatego że było bardzo, bardzo sucho. Mhm. Nie wiem, jak w tym roku będzie. Na razie wszystkie dane na niebie i na ziemi mówią, że dalej jest susza hydrologiczna, ale gdy popada, no to te trawy mogą być w tym roku dużo, dużo gorsze, zwłaszcza jeśli będzie projekt dalej kwietnych łąk. Ja nie mam nic przeciwko pszczołom, wspierajmy oczywiście jak najbardziej, natomiast no, w mieście niekoszona trawa no niestety wpływa na naszych dyskomfort naszych pacjentów i objawy u naszych pacjentów.
Czyli z jednej strony deszcz jest przydatny, kiedy te pyłki zmywa na chwilę,
tak,
ale jak jest za dużo deszczu i za dużo kwitnie,
to rośliny pięknie pylą, kwitną, gotowe do wegetacji, do rozmnażania się i dlatego te objawy są dużo bardziej wyrażone. Także no, co będzie z trawami w tym roku, pokaże nam czas.
Co z lekami? Mamy 25 rok XXI wieku. Jesteśmy już bardzo do przodu. Jesteśmy w stanie zatrzymać alergię jedną tabletką, jakąś blokadą, zastrzykiem, czy tego typu historie?
Dużo możemy zrobić. Oczywiście bardzo dużo możemy zrobić. Jako pierwsze są leki objawowe przynoszące ulgę tu i teraz naszym pacjentom, czyli leki przeciwhistaminowe już dostępne bez recepty, tabletki działające na objawy oczne, nosowe, gardłowe. Mamy glikokortykosteroidy donosowe, które również już są w tej chwili bez recepty, pomagają naszym pacjentom. Niemniej jednak takim leczeniem celowanym, dedykowanym dla alergika jest immunoterapia swoista. Ona już musi być poprzedzona diagnostyką w gabinecie alergologa i obserwacją przynajmniej roczną, dlatego że sezony są różne. W tym roku mogą dokuczać trawy, w następnym roku mogą dokuczać drzewa. Trzeba zweryfikować, co jest głównym alergenem. I oczywiście magiczna tabletka, o której pan redaktor raczył powiedzieć, to jest immunoterapia podjęzykowa, tabletkowa czy roztworowa, kiedy wzbudzamy stan takiej trwałej tolerancji, czyli mówię immunoterapia. Oczywiście dla osób bardziej wytrwałych jest iniekcyjna, jak to dzieci mówią, zastrzykowa, którą robimy w naszych gabinetach alergologów. Także jest możliwość prewencji nowych uczuleń, zmniejszania zapotrzebowania na leki i to, co najważniejsze dla mnie z punktu widzenia lekarza, alergologa, to jest zapobieganie rozwojowi astmy u dzieci, które mają alergiczny nieżyt nosa. Przy biegu uczulenia na pyłki drzew, traw, chwastów czy alergeny roztoczy, bo nie zapominajmy, że dość poważnym alergenem są roztocze kurzu domowego.
Porozmawiajmy sobie jeszcze na chwilę o alergii pokarmowej, bo zdradziła mi pani historię z ptasznikiem. Proszę opowiedzieć na antenie.
Proszę państwa, ponieważ jest ogólnoświatowy trend zdobywania nowych źródeł białka, gdyż mięso oczywiście jest bardzo wymagające dużej ilości nakładów energetycznych i emituje dużą ilość dwutlenku węgla, poszukiwanie innych cennych źródeł białka roślinnych i zwierzęcych. No i oczywiście najciekawszy dla mnie przypadek, który wymaga jeszcze weryfikacji, to w Szczecinie odbyły się w listopadzie targi żywności i jedna z pacjentek spożyła no, kawałek ptasznika, jak suszonego oczywiście źródło białka, po którym dostała, rozwinęła się anafilaksja, można powiedzieć, do duszności z obrzękiem gardła i języka, który dość długo trwał. Później oczywiście jako stres ulcer, owrzodzenie takie uporczywe żołądka. No i oczywiście ta pacjentka wymaga dalszej diagnostyki, czy nie jest to alergia krzyżowa właśnie z roztoczami kurzu domowego, bo no, to jest typowy przebieg takiej nowej alergii, nowej, nowego, na nowe źródło białka. Także no, dla mnie jest to wyzwanie, czekam na pacjentkę, bo musi uporać się z innymi dolegliwościami.
Pacjentkę, która otarła się o śmierć tak naprawdę,
no,
tak?
Można tak powiedzieć, bo obrzęk gardła, tylnego gardła, dolnego gardła, obrzęk języka, no może oczywiście wpłynąć na asfiksję, na uduszenie się naszego pacjenta.
To tyle, jeśli chodzi o Antenę Radia Szczecin. Naszą rozmowę kontynuujemy. Można się już przełączyć lub wrócić do niej jako do podcastu na radioszczecin.pl, na naszego radiowego Facebooka czy w aplikacji Radio Szczecin. Pani doktor, a proszę powiedzieć jeszcze, wracając do leków, chciałbym zapytać jeszcze o świadomość, szczególnie rodziców w kontekście dzieci. Czy my sobie zdajemy sprawę z tego, że to są sprawy alergiczne, które się dzieją, czy pokarmowe, czy wziewne u naszych dzieci, czy szukamy pomocy tam, gdzie powinniśmy jako rodzice?
Myślę, że tak, bo zdecydowana większość pacjentów, jak przychodzi do gabinetów specjalistycznych alergologa, mówi: pani doktor, mam na coś alergię, niech pani tylko powie na co. Także to jest, wręcz poszłabym w drugą stronę. Co by się nie działo, jeśli chodzi o pokarm czy objawy infekcyjne, rodzice starają się powiedzieć, że to musi być alergia. A no tu jest taka drobna pułapka, bo objawy alergii wziewnej w okresie wiosny często nakładają się objawy infekcji. Tak samo jesień. Mieliśmy mnóstwo infekcji grypowych, grypopodobnych, wirusy RSV. I niektórzy mówili: o, no to na pewno musi być alergia na roztocze, bo jest listopad.
Szczególnie chcieli chodzić do pracy.
Dokładnie. I zaświadczenie proszę dać do przedszkola, że dziecko nie jest chore, tylko ma alergię. Także nasi pacjenci oczywiście z nadmiarem troszkę przeszacowują objawy infekcyjne, myśląc, że to są alergiczne. Na przykład wczoraj telefon 39 stopni. Co to za alergia? Żadna. 39 stopni to na pewno infekcja. No i oczywiście okazało się, że już wieczorem naloty na migdałkach, telefon, to jest angina. Także w alergii nie ma gorączek. Co najwyżej ewentualnie może stan podgorączkowy, takie uczucie rozbicia przy nasilonym pyleniu. Natomiast nie ma absolutnie gorączek.
Damy radę pozbyć się alergii, będąc pod dobrą opieką lekarską?
Możemy pomóc, przynajmniej starać się pozbyć objawów choroby atopowej właśnie poprzez immunoterapię. Jest to jedyna terapia przyczynowa, która zmienia przebieg choroby atopowej, czyli ten nieżyt nosa, alergiczne zapalenie spojówek, alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa, czy alergiczna astma. To jest jedyna metoda, która jest w stanie, tak jak wspomniałam wcześniej, zahamować rozwój, zmniejszyć zapotrzebowanie na leki, ba, możemy nawet dojść do tak zwanej remisji choroby, czyli czasowego wygaszenia objawów. Ale uwaga, mogą one wrócić. Kiedy? W sytuacjach obciążenia dla organizmu. Inne infekcje, jakieś poważne infekcje wirusowe, wysiłek fizyczny, jeśli chodzi o astmę, może ona wrócić. Czy oczywiście, jak jest bardzo nasilone pylenie, wszystkie objawy mogą przełamać naszą blokadę, mogą wrócić. Także ja bym była bardziej skłonna do używania słowa, że uzyskujemy czasową remisję, czyli wycofanie się objawów chorobowych, a kiedy one wrócą, to oczywiście zależy od dobrostanu pacjenta i warunków środowiska.
A propos takich ciekawych przypadków, ja miałem w rodzinie ciocię, która prawie się udusiła po kieliszku orzechówki. Jak się okazało, miała uczulenie silne na orzechy. W czekoladzie orzechy nie przeszkadzały, że tak powiem, zjedzone orzechy nie przeszkadzały, ale orzechówka miała już tak dużo stężenie orzecha w orzechu,
bo orzechówka jest z łupinki orzecha włoskiego, a orzechy włoskie, które są prażone, obrane ze skórki, no mogą mieć inny pakiet, można powiedzieć, alergenów. Bo my mówimy, że jesteśmy uczuleni na pyłek brzozy, że to jest jeden alergen. Nie, tam jest ich kilkanaście. Jesteśmy uczuleni na orzecha laskowego, włoskiego, to nie jest jeden alergen. Też jest ich kilkanaście. A jak weźmiemy roztocze, które każdy z nas ma w domu, tam jest już w tej chwili około 40 alergenów. I wszystko zależy od konstelacji, na którą cząstkę się uczulimy, takie możemy mieć objawy.
Jakie pokarmy najczęściej uczulają? Jest taki koszyk pokarmów?
To wszystko zależy od grupy wiekowej. Oczywiście im młodsze dziecko, im mniejszy pacjent, to do pierwszego roku najczęściej uczula mleko, krowie, w drugim roku życia jajo, kurze, a później stopniowo to się zmienia. Może to być i pszenica, to może być i owoce, i właśnie orzechy laskowe, I skorupiaki, bo już rozszerzamy dietę, jak już wspomniałam wcześniej, w tej chwili pokarmy nie mają granic. Nie ma typowej diety dla danego kraju już. Wszystko możemy kupić tu i teraz, prawda?
A jeszcze modne jest teraz jedzenie wszystkiego, co nas odchudza. I tutaj też mamy kłopot chyba, tak?
Tak, dosyć duży kłopot. Właśnie diety X, które opierają się na surowych warzywach i owocach. Też miałam przypadek pacjentki, która będąc na turnusie odchudzającym, wszystko było dobrze, fajnie, przyjechała do domu, kupiła wyciskarkę do warzyw, no i kręciła sobie soczek z marchwi i ugryzła kawałek marchwi. W tym momencie pełna anafilaksja, obrzęk warg, języka, duszność, upadła. I na tym skończyło jej się odchudzanie. Także nigdy nie wiemy, kiedy tej alergii nabędziemy. Ja to zawsze przestrzegam przed dietą monotematyczną, czyli taką ubogą w różnorodność, dlatego że to jest moment, kiedy nabywamy tej alergii, kiedy się uczulamy. Także tutaj warto korzystać z dobrodziejstw, te, które są przypisane dla nas, dla naszego regionu. Na przykład właśnie u nas kasze rzadziej będą uczulały, natomiast ziarna sezamu już mamy odnotowane takie przypadki anafilaksji, tak?
Sięgamy po humusy.
Bo humusy oczywiście bardzo, bardzo ciecie, ciecierzyca też jest silnym alergenem. Myślę, że właśnie w związku z pozyskiwaniem tych źródeł białka, zarówno zwierzęcego, jak i roślinnego, będziemy odnotowywali więcej tych alergii pokarmowych.
Mhm. Czy to jest tak, że każdy alergik powinien mieć w lodówce adrenalinę na przykład?
No teraz jest problem z adrenaliną, więc to już w ogóle nie ma dostępności praktycznie. Jeśli chodzi o zabezpieczenie w adrenalinę, to jest dla wybranej grupy pacjentów. Po pierwsze, pacjenci z alergią na jadowadów błonkoskrzydłych, czyli mówiąc normalnie osa, pszczoła, szerszeń. To jest grupa pacjentów, którzy wcześniej zareagowali anafilaksją. Oni muszą być zabezpieczeni, nawet jak są poddawani immunoterapii, bo tutaj też funkcjonuje odczulanie. Druga grupa pacjentów to są pacjenci z tak zwaną mastocytozą, rzadka choroba, niemniej jednak my mamy w swojej grupie, jeśli chodzi o pacjentów odczulanych na jadosy, w granicach 15 osób. Czy zespoły nadmiernej aktywacji mastocytów? Przepraszam, że używam takich mądrych słów, ale chodzi mi o to, że każdy, kto choruje, to wie, na co choruje. Lub ci pacjenci, którzy mają podwyższony poziom tryptazy. To jest taki marker aktywacji komórek odpowiedzialnych właśnie za te nasilone reakcje
alergiczne. Czyli to są rzadsze przypadki. Częściej potrzebny jest nam na przykład wentolin w kieszeni, tak? Jeśli chodzi o wziew.
Którego nie ma.
Też nie
tak,
ma.
Też nie ma. To mówmy salbutamol jak najbardziej. Natomiast wracając do adrenaliny, są takie przypadki, gdzie powinniśmy zabezpieczyć. To są pacjenci właśnie z źle leczoną astmą czy nieleczoną astmą i silną alergią pokarmową. I te osoby, które nie miały anafilaksji, a mają współistnienie alergii pokarmowej i problem z kontrolą astmy, według zaleceń Polskiego Towarzystwa Alergologicznego i europejskich danych, powinni być zaopatrzeni w adrenalinę. Natomiast wszystkie inne pyłkowice bez objawów ciężkiej astmy i alergii pokarmowej nie muszą mieć zaopatrzenia w adrenalinę. Każdy, kto przebył anafilaksję, adrenalina tak.
Okej, okay. A te wziewy, wracając do nich, czy przedszkolanka może podać wziew? Pytam trochę przekornie, bo wiem, że pani jako prezydent elekt Polskiego Towarzystwa Alergologicznego walczy o to, żeby ta świadomość w przedszkolach i w szkołach wśród kadry nauczającej była większa.
Tak, jeśli chodzi o postępowanie z uczniem z chorobami alergicznymi, ukazało się już około 3 lata temu rozporządzenie Ministerstwa Nauki, zarządzenie, że lekarze, nauczyciele szkolni, przedszkolni powinni umieć sobie radzić z uczniem z chorobami alergicznymi.
Bo właśnie karetka jedzie długo, mimo
dokładnie,
wszystko.
Dokładnie, astma,
przypadku.
Alergia pokarmowa, pokrzywka, objawy nieżytu nosa czy anafilaksja. Dlatego Polskie Towarzystwo Alergologicznego wyszło naprzeciw przepisom wykonawczym, bo oprócz rozporządzenia, że nauczyciel musi wiedzieć, jak postąpić, nic za tym nie szło. Myśmy, jako właśnie Polskie Towarzystwo Alergologiczne, wyszli z taką inicjatywą, że jesteśmy w stanie u podstaw, czyli w konkretnych województwach, ponieważ oddziały Polskiego Towarzystwa Alergologicznego są w każdym województwie, szkolić personel nauczycielski, tak? Wymaga to oczywiście podpisania umowy z lekarzem szkolącym, alergologiem i wtedy po takim przeszkoleniu powinien nauczyciel mieć prawo podać lek i pomóc, bo jest to sytuacja zagrożenia życia. Umówmy się, dziecko, które dostaje napadu astmy, ma lek w torbie i co? Ciężko podać? No przecież to jest lek wziewny. Nawet jak zdrowy weźmie, nic mu się nie stanie. To samo jest z adrenaliną. Jest anafilaksja, pada uczeń, nie podamy adrenaliny. To jest normalna postawa obywatelska, która powinna dotyczyć każdego z nas. Jeżeli wiem, że dany pacjent ma alergię na orzeszka ziemnego, a dostał Michałka, w którym jest, podaję mu adrenalinę, bo za chwilę może ten pacjent nie wstać. I to może podać, powinien podać opiekun.
I ostatnie pytanie, pani doktor, chciałbym zapytać, czy Szczecin, czy nasz region Pomorze Zachodnie w czymś się wyróżnia, jakoś mamy więcej alergików z tego powodu, czy z innego, czy jest tak samo jak na wschodzie Polski albo gdzieś we Francji?
To znaczy tak, jeśli chodzi o nasz konkretny rejon, ja oczywiście bardzo wspieram i zajmuję się pacjentami z przybytą anafilaksją, ponieważ jest to grupa tak nieobjęta przez inne specjalności opieki, bo astmą zajmują się pulmonolodzy, lekarze rodzinni i my alergolodzy, natomiast anafilaksja, no to my jako specjaliści tylko się tym zajmujemy, ja osobiście również. A jeśli chodzi o jady owadów, czyli odczulanie, immunoterapia, jest to procedura bardzo zawężona, wykonywana w naszym województwie przez dwa miejsca, Szpital Zdunowo i Oddział Dermatologii w Policach, tak naprawdę na całe województwo. Czym jeszcze się takim ekstra tutaj zajmujemy? Leczenie ciężkiej astmy, czyli leczenie biologiczne, to jest też przyszłość w alergologii. Leczenie ciężkiej astmy, Szpital Zdunowo, pulmonologia i alergologia się tym zajmuje. Oraz leczenie atopowego zapalenia skóry, to z kolei poradnia na Pomorzanach, też leczenie biologiczne ciężkiego i umiarkowanego AZS-u. Pacjenci, którzy chorują, wiedzą, jest to bardzo ciężka dermatoza. Także jeśli chodzi o cały świat, oczywiście, czy różne rejony Europy, alergie pokarmowe, których dotknął pan redaktor, dotyczą rejonu większego narażenia na dany pokarm, czyli u nas w Polsce więcej mamy orzecha laskowego, natomiast w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych więcej mamy alergii na orzeszka ziemnego, tak? Kraje śródziemnomorskie z dostępem do oceanów będą miały więcej alergii na owoce morza, na ryby, bo samo przez się więcej danego pokarmu się spożywa. Także no, są pewne różnice regionalne w zakresie występowania różnych rodzajów alergii. Niemniej jednak ja już się niczemu nie zdziwię u nas.
Jak już ptasznika można było zjeść w Netto Arenie, to wiadomo. Doktor Iwona Poziomkowska-Gęsicka była moim i państwa gościem. Dziękuję pięknie.
Bardzo dziękuję państwu, dziękuję panie redaktorze.